Rok z życia Jana N. 1. Janek, cieknie coś tu znów! Usłyszał dobiegający z kuchni wysoki, szczebiotliwy głos Agaty. Odczekał chwilę, łudząc się nadzieją, że cieczka, to znaczy cieknąca rura, zatka się sama. Janek, chodź! Idę już, pędzem! Zawołał starannie, akcentując jej gwarowe emki. I z rezygnacją odłożył wiertarkę udarową. Wytarł spocone ręce w umorusane robocze szariki i ruszył z kolejną już tego dnia pilną interwencją. W kuchni Agata, zanurzona do połowy w szafce pod zlewo zmywakiem, wypinała i kręciła swoim zgrabnym tyłeczkiem. Jej czerwona mini spódniczka świetnie komponowała się ze śnieżno-białymi, skąpymi figami, obrębionymi delikatną koronką. Oparł się o framugę drzwi, przechylił lekko głowę i z miną konesera przez dłuższą chwilę delektował się z męskim znawstwem rzeczy, tym smakowitym widokiem. Spod blatu dobiegały jękliwe odgłosy ponętnej pomocy domowej. Jejku, cała mokra, już jestem, Janek? Jestem. Och! Zgrabnie wysunęła się z szafkowej czeluści i stanęła przed nim, obciągając z udawanym zawstydzeniem kawałek materiału w karminowym kolorze, niewiele większy od tenisowej przepaski na głowie Bjarna Borga, triumfatora tegorocznego French Open 78. 2-3 razy w tygodniu grywał w tenisa. Może pożyczę od niej tę kieckę? Niezła opaska na głowę, pomyślał z rozbawieniem. Ten głupek hydraulik z administracji coś nie tak. Kapie znowu tu, kapie tam. Naprawisz? Bez Francuza się nie obejdzie, pokiwał głową. To ja mogę załatwić w każdej chwili, mrugnęła do niego zalotnie, odgarniając długie, błyszczące, kruczoczarne włosy. Klucz francuski, pakuły, mówki, uszczelki, grzybki. Zaczął powoli wyliczankę, marszcząc przy tym czoło i przybierając mądralińską minę niczym profesor podczas wykładu. Grzybki mam, zawołała rozradowana. Marynowane, zaraz wyjmę. Dobra, a ja idę po Francuza. Roześmiał się, odwrócił napięcie i poszedł do przedpokoju, gdzie trzymał torbę narzędziową. Patrzyła za nim maślanym wzrokiem, któryś raz już zawiedziona. Od tygodnia robiła wszystko, żeby to ciacho skonsumować. I nic. Może z nim coś nie tak jest? Tam, widziała, jak na nią patrzył. Samiec z niego, jak się patrzy. Zawiązał sobie na supeł, czy jak? Remont już się kończy, państwo wracają za 10 dni. Dopnę swego. Muszę go zjeść. Muszę! Westchnęła rozmarzona i ruszyła w stronę lodówki. Pół godziny później w kuchni jedyne, co ciekło, to ślina z jego ust na widok przygotowanych przez Agatę apetycznych kanapek z wiejską szynką, dostarczaną co tydzień z jej rodzinnych stron, ukoronowanych pod grzybkami. Gdy już zjedli i wypili herbatę, poszli wieszać obraz w salonie nad kominkiem. Gdy mówił duży pokój, natychmiast go poprawiała. Pan nazywa to pomieszczenie salon. Wielki portret w ozdobnych, pozłacanych ramach stał oparty o ścianę pod oknem. Przodek, jak się patrzy... Wielki brzuch, 3 podbródki, sumiasty wąs, groźne spojrzenie spod krzaczastych brwi. Jedna ręka wsparta na szabli, druga na herbie wyrytym w spękanym od starości kamieniu. Stary sarmacki ród. Skąd ten protoplasta? Po mieczu czy po kądzieli? Spytał, unosząc ostrożnie z podłogi portret. Z Desy. Odpowiedziała, podchodząc i wycierając ściereczką niewidoczny kurz z błyszczących ram, przy okazji przypadkiem ocierając się swoim pokaźnym, jędrnym biustem o jego napięty biceps. — Jak to z Desy? Kupili go? — To nie tutejszy przodek, znaczy się? — No nie, sama mam go wybrała. Tak się kłócili jak na chłopskim targu. Ona chciała taką jakąś hrabiankę z perłami i piórami z indyka czy jakiegoś innego ptaszydła. A pan chciał takiego dostojnego bruneta z fikuśnymi baczkami w kapeluszu z dużym rondem. Jakiś kowboj czy co? Ale sprzedawca coś mu tam zaszeptał do ucha, a ten zbladł jak ściana i jak nie odskoczy. Latali dalej po całym sklepie, wydzierali się, w końcu pan do mnie: Agata, który obraz byś ty wybrała? Rozejrzała się ja i wybrała tego pucatego. Do mojego krewnego Borówki Kazimierza. Masaża z sąsiedniej wsi podobny. Fajny, nie? A ten twój pan to z zawodu właściwie kim jest?
Edward Zagończyk.
Sekretarz partii w komitecie dzielnicowym. Szycha. A, to już wiem, dlaczego kazał sobie z tego ursynowskiego M4 pałac zrobić. Łuki nad drzwiami, gipsowe rzeźby na suficie, kominek elektryczny. Kurde, ale się porobiło w tym naszym PRL-u. Jak się to skończy, pytanie? Może jak w tym kawale?
Jakim?
Z Breżniewem, znasz? Zabrał któregoś dnia mamuśkę do swojego nowego pałacu. Złoto, marmury, rzeźby, istny przepych. Ta rozgląda się z coraz większym lękiem dookoła, poprawiając nerwowo chustkę na głowę. W końcu Lonia pyta zaniepokojony. Co ci, Matulu, nie podoba ci się?
Syneczku, podoba mi się, podoba.
Ale co będzie, jak przyjdą bolszewicy? Parsknęli obydwoje śmiechem i padli na rozłożystą kanapę w łososiowym kolorze. Sumiasty szlachciura, chcąc, nie chcąc, skoczył za nimi. Po raz kolejny Agata podjęła próbę. Bezskutecznie. Wywinął się, złapał dumnego sarmatę, powiesił na kołku i poszedł do łazienki wziąć prysznic. Pół godziny później stał przed nią, pachnący wodą kolońską o intrygującej nazwie Brutal, w nowiutkich wranglerach z peweksu, czarnej sztruksowej koszuli, w zamszowych mokasynach. Długie, jasne włosy opadały mu faliście na szerokie, barczyste ramiona. Wyjął z torby eleganckie, małe pudełeczko. Otworzył i pokazał Agacie. Zrobiła wielkie oczy, a jej usta poruszały się bezgłośnie. Położyła ręce na piersi i w końcu jęknęła.
Jejku!
Wewnątrz na czerwonej, aksamitnej wyściółce błyszczał złoty pierścionek z dużym, pięknie oszlifowanym diamentem, mieniącym się w padających przez otwarte okno promieniach słońca.
Jak, podoba ci się?
Jestem umówiony za godzinę z moją Reni. Mam nadzieję, że przyjmie moje oświadczyny. Westchnęła i powoli wyciągnęła dłoń, chcąc dotknąć to cudo, ale w ostatniej chwili cofnęła rękę.
Śliczny.
Zamknął pudełko i uśmiechając się zadowolony schował do bocznej kieszeni sportowej torby z mało oryginalnym napisem Sport. Przez dłuższą chwilę patrzył na jej posmutniałą twarz, wykrzywione w podkówkę usta. Była bliska płaczu. Wyjął szybko czerwoną bransoletkę z masy plastycznej. Dostał ją w promocji, gdy kupował w ubiegłym tygodniu zaręczynowy pierścionek.
Agatka, jesteś naprawdę fajną dziewczyną, lubię cię. Ale zrozum, chodzę od kilku lat z Renatką. Jestem jej wierny jak pies.
Au-au! Zaszczekał głośno i przeciągle wsunął jej w dłoń prezent i ruszył do wyjścia. Powoli wstała z kanapy i podeszła do okna. Widziała, jak biegł przez rozkopany plac przed domem w kierunku pobliskiego przystanku autobusowego.
Szczęściara, wyszeptała. Takie ciacho.
Na przystanku czekało kilka osób. Podszedł do tabliczki z rozkładem jazdy. Ujrzał smętnie zwisający kawałek pożółkłego papieru i wyryte pod spodem ostrym przedmiotem wyznanie miłosne do jakiejś tutejszej zapewne balbinki. Spojrzał na zegarek, za godzinę miał się spotkać z Reni. Rozejrzał się dookoła. Na chyboczącej się niepewnie ławeczce siedział, paląc papierosa, starszy gość z filozoficzno-refleksyjnym wyrazem twarzy. Podobny do Anthony Quinna w roli Zorby.
Miejscowy?
Przepraszam, nie orientuje się pan, kiedy przyjedzie autobus? Zapytał. Facet zaciągnął się głęboko klubowym, odchylił głowę i wypuścił w niebo piękną, szaro-błękitną, nikotynową oponkę. Przez chwilę obydwaj przyglądali się, jak znosiła się ku górze, by w końcu rozpłynąć się i wtopić w przesycone intensywnym, cementowo-polnym zapachem i drżące od lipcowego upału powietrze.
Jak przyjedzie, to będzie. A kiedy przyjedzie? Cholera go tam wie.
Odpowiedział konkretnie i rzeczowo, po czym sztachnął się ponownie klubasem.
Miał szczęście. Po 15 minutach nerwowego oczekiwania ujrzał nadjeżdżającego, ziejącego obłokami ciemnych spalin Berlieta, symbol rozwoju komunikacji miejskiej i ocieplania stosunków polsko-francuskich. Złośliwi twierdzili, że raczej nabijania portfela żabojadom, a nas w butelkę. Tak było z wieloma trafionymi w płot inwestycjami. 2 lata temu kupił w PDT na Woli mokasyny z fabryki zakupionej w ojczyźnie Michała Anioła. Piękny włoski wzór. Wrócił do domu w skarpetkach. W ponad 30-stopniowym upale omal nie odpadły mu stopy. Zniekształcone, powyginane pod wpływem termicznym tworzywo, sztuczne, imitujące skórę, wrzucił z ulgą do śmietnika. Jakiś czas temu dowiedział się, że fabrykę wraz z całą technologią przeniesiono w ramach braterskiej przyjaźni, a może zemsty, do ZSRR, gdzieś za Ural. Kto je włożył tam późną jesienią? Zdejmował zapewne dopiero na wiosnę, po ustąpieniu mrozów. Razem z kończynami. Wsiadających do autobusu żegnał zakurzony napis na przekrzywionej tablicy obok przystanku z gierkowskim hasłem. Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. Musiał w ścisku użyć znacznej siły i przebiegłości, żeby wąskim przejściem między siedzeniami przecisnąć się na sam koniec pojazdu i zająć jedyne wolne miejsce po pasażerze, który, chcąc wysiąść, zaklinował się między korpulentną babcią z siatami pełnymi zakupów i 2-metrowym mięśniakiem, żującym gumę leniwymi ruchami szczęk. Biedaczyna darł się w narastającej panice na cały głos. Wypuśćcie mnie do jasnego gwinta! Ja tu wysia! Nieszczęśnika zagłuszyły potężniejące decybele i wibracje ruszającego Berlieta. Ściśnięty w stalowym imadle po kilku minutach opadł całkowicie z sił. Poruszał już tylko bezgłośnie ustami, jak karp wigilijny przed wykonaniem wyroku. Janka czekały w optymistycznym wariancie mniej więcej 3 kwadranse jazdy do placu na rozdrożu. Rozsiadł się na podwyższonym w tym miejscu siedzisku i popadł w zadumę. Musiał co i raz podciągać nogi, gdyż inaczej trącał kolanami siedzącą niżej siostrę zakonną, która być może odmawiała właśnie litanie w intencji szczęśliwego powrotu do klasztoru. Ludzie może nie żyli dostatniej, ale z pewnością zawiązywali ściślejsze kontakty społeczne, szczególnie w środkach komunikacji miejskiej. Za oknem rozciągał się las domów z wielkiej, szarej płyty. Byłe posiadłości ziemskie ojca chrzestnego dzielnicy Juliana Ursyna Niemcewicza przekształcono w gigantyczny plac budowy warszawskiej sypialni. Dla Janka miejsce to było istnym Eldorado, żyłą złota. Każdy kolejny budynek najeżony był taką ilością fuszerek, partaniny i byle jakości, że rósł w siłę jego portfel i żyło mu się coraz dostatniej. Jako złota rączka pozyskiwał kolejne zamówienia tutejszej klienteli. Ukończył technikum budowlane, a od 5 lat studiował na Politechnice Warszawskiej. Zaliczył 3 rok i 2 urlopy dziekańskie. Zapewniała mu je babcia Lusia, zapadająca co i raz na bardzo ciężkie schorzenia, wymagające troskliwej opieki wnuczka. Kochała go nad życie, więc poświęcała się, a to zmagając się z angina pectoris, to znów z ciężkim artretyzmem. Zdrowa była jak rzepa, ale jako emerytowana pielęgniarka miała dobre kontakty z Ludową Socjalistyczną Służbą Zdrowia. 2 telefony, kawa, koniak i diagnoza lekarska gotowa. Babcia Lusia przeżyła końcowe lata rozbiorów, piekło sowieckie na Wołyniu, po ucieczce rodziny do generalnej guberni także i okupację niemiecką. Komunistyczną też przeżyjemy, powtarzała i traktowała takie sprawy jako swoistą walkę o przetrwanie rodziny w miarę godnie i dostatnio. Ku zdziwieniu wszystkich polubiła ostatnio towarzysza Edwarda Gierka, który życzył tego sobie, jej i pozostałym obywatelkom kraju nad Wisłą. Janek miał zamiar studiować do oporu, ile się da. Nie spieszyło mu się do pracy na państwowej posadzie za nędzne grosze. Jego kumpel skończył rok temu z wyróżnieniem studia i ciągle przylatywał do niego po pożyczki do pierwszego. Sfrajerował się biedak. Autobus ze zgrzytem ruszył z przystanku przy Dolinie Służewieckiej. Na wpół uduszony przez babcię z zakupami i obojętnego na cały świat mięśniaka, biedak zdołał w końcu wydostać się z buchającego spalinami i radośnie zgrzytającego Berlieta. Doczłapał ostatkiem sił do ławki w kolorze soczystej murawy i klapnął ciężko na tyłku. Nie zauważył napisu „Uwaga, świeżo malowane”. Część pomidorów z siatki pasażerki, z którą nawiązał bardzo ścisły kontakt osobisty, spływała w postaci przecieru po prawej nogawce. Janek spojrzał na zegarek. Jak dobrze pójdzie, zdąży na czas. Wyjął z kieszeni portfel. Zza przezroczystej przegródki uśmiechała się do niego śliczna, jasnowłosa dziewczyna o szafirowych, kocich oczach. Ostatnio często zerkał na tę fotkę, chcąc sobie przypomnieć jej radosny wyraz twarzy. Dlaczego jesteś od jakiegoś czasu taka smutna? Co cię do licha gryzie? Zamyślił się. Spojrzał w okno, wjechali w Czerniakowską. Niedługo minął Łazienkowską z jego ukochanym klubem Legią Warszawa. Tam grał Kazio Dejna, słynny Kaka, którego uwielbiał. Choć przed kilkoma tygodniami na Mistrzostwach Świata w Argentynie ten fatalnie przestrzelony karny w meczu z gospodarzami turnieju. Przykre. Ale w 74. na Mistrzostwach Świata w RFN-ie Italiańcom dał szkołę. Dwie kosmiczne bomby do bramki wielkiego dinozofa i odprawił ich jak niepysznych do domu. Jezus Maria, ratunku, kurna! Huk, zgrzyt, wrzask. Autobus nagle zahamował i z przeraźliwym piskiem opon zatrzymał się w poprzek ulicy. Wyleciał z siedzenia i wylądował obok zakonnicy, która wzniosła oczy ku górze i przeżegnała się trzy razy. Rozszedł się ostry zapach spalenizny, a cały pojazd błyskawicznie zaczął wypełniać gryzący dym. Zerwał się na nogi, złapał ją na ręce i ruszył w kierunku wyjścia. Na szczęście nie było już takiego tłoku. Z dwoma innymi pasażerami kilkoma kopniakami otworzyli zablokowane drzwi i wypadli na ulicę. Podbiegł do chodnika, posadził przerażoną siostrę na murku i ruszył z powrotem do Berlieta. Wewnątrz kłębiły się smołowate, gęste obłoki. Wpadł do środka, zakrztusił się i potknął o jakiś duży, porzucony przez któregoś z pasażerów przedmiot. Z lewej strony usłyszał płacz. Prawie nic nie widząc, ruszył po omacku w tamtym kierunku. W ostatniej chwili zauważył leżącą na podłodze kobietę. Podniósł ją i wybiegł niemal na oślep na zewnątrz. Ktoś złapał go pod ręce i pociągnął dalej, krzycząc: „Pali się! Odsunąć się! Może wybuchnąć!” Ocknął się, leżąc na ziemi, z której wyrastały kępki wysuszonej na wiór trawy. Nad nim stała zakonnica, wpatrując się z zatroskaniem w jego twarz oraz chudy jak szczapa lekarz pogotowia. „Wszystko w porządku, nic mu nie będzie. Spaliny, stres, stracił na chwilę przytomność”, usłyszał diagnozę. „A co z tą kobietą?” Lekko oszołomiony uniósł się na łokciach. „Zabrali ją do szpitala, jest w zaawansowanej ciąży”. Zakonnica, uśmiechając się, pogładziła go po twarzy. „Młody człowieku, jesteś bohaterem. Niech Bóg ci to wynagrodzi wszelkimi łaskami”. Usiadł i obejrzał się. Autobus stał w płomieniach. Słychać było coraz głośniejsze wycie syren nadjeżdżających wozów strażackich. Kolejny Berliet nie wytrzymał upałów, podobnie jak jego włoskie buty przed dwoma laty. „Pierścionek, moja torba”, wyszeptał przerażony. „Mam ją, mam”. Zakonnica wcisnęła mu ją w ręce. „Jak sfrunąłeś mi z nieba, mój drogi, zarzuciłeś mi ją niechcący na szyję. Wyniosłeś ją razem ze mną. Ciekawe, co dla ciebie było cenniejsze”, roześmiała się szeroko, a na jej policzkach pojawiły się dwa zabawne dołeczki. Trzymał zgubę, kręcąc z niedowierzaniem głową. Ostrożnie rozsunął suwak i wyjął czerwone, małe pudełeczko. W środku lśnił nienaruszony pierścionek zaręczynowy. „Nikomu nic się nie... nikomu. Gdyby nie ty, zginęłoby dwoje ludzi. Ta kobieta i jej maleństwo”. Położyła mu palec na czole i zrobiła znak krzyża.
Jestem siostra Elżbieta z zakonu wizytek na krakowskim przedmieściu, kościół świętego Józefa Oblubieńca, Najświętszej Marii Panny. Odwiedźcie nas swoją... Jakiej na imię? Wskazała palcem czerwone pudełeczko. Reni.
Renatka.
Wszedł szybko do kawiarni na rozdrożu i rozejrzał się nerwowo dookoła. Spóźnił się prawie godzinę. Milicjant spisywał jego dane w tempie, który zaczynał budzić wątpliwości co do jego umiejętności biegłego pisania. W połowie bazgrolenia wypisał mu się długopis i z wielką ulgą zaprosił go następnego dnia do komisariatu na Wilczą w celu złożenia wyczerpujących wyjaśnień. Pogratulował, ściskając mocno dłoń, i poszedł do radiowozu. Następnie siostra Elżbieta doprowadziła go do jako takiego stanu, zmywając z niego sadzę i brud, zmoczoną gdzieś w pobliżu w wodzie chusteczką. Miał nadzieję, że nieświęconą. Nie był u spowiedzi od 2 lat, a może i 3 lub 4, nie pamiętał. W końcu jakiś motocyklista, świadek wydarzeń, wsadził go na swoją jawę i podrzucił pod drzwi kawiarni. O, jak miło pana znów widzieć, co podać? Wysoka, zgrabna kelnerka o pięknym imieniu Natalia podeszła i skrzywiła zadarty lekko nosek. Coś się stało? Zalatuję od pana spalenizną. Nic takiego, pędziłem, aż mi się buty osmaliły. Była to moja Renatka? Nie, na pewno jej nie było. Jestem tu od 13:00. Umówiliście się o której? Godzinę temu. Proszę coś zimnego do picia, najlepiej całe wiadro. Pali mnie w gardle jak diabli. Czekał do 7:00 wieczorem, pijąc kolejne reklamowane To jest to, czyli Coca-Colę ze zgniłego zachodu. Zakazany owoc smakuje najlepiej. Pomyślał, sącząc mocno gazowany napój o lekko aptecznym posmaku. Nie mógł ugasić nim pragnienia, wciąż go w środku piekło. Jeszcze bardziej paliła go tęsknota i żal. To miał być ich wieczór, niepowtarzalny, jedyny, wymarzony. Spaliło na panewce, a raczej na tym pieprzonym berliecie. Zaklął zrezygnowany, wychodząc z kawiarni i kierując się w stronę placu 3 Krzyży. Postanowił zadzwonić do mieszkającej w sąsiedztwie jej koleżanki Marzeny. Renatka i jej babcia nie miały niestety wynalazku Bella. Po drodze wszedł do budki telefonicznej. Złapał za słuchawkę i przyłożył do ucha. Cisza, jak makiem zasiał. Spojrzał na kabel. Wyrwany z masywnego metalowego aparatu zwisał niczym zdechły wąż z wysuniętym, rozdwojonym językiem cieniutkich kabelków. Nikogo już nie ukąszą zjadliwym słowem lub słodkim wyznaniem, wysyczał ze złością, trzaskając drzwiami. W kolejnej budce mocował się kilka minut, aby wcisnąć w otwór złotówkę. Ktoś obficie nakarmił wcześniej aparat telefoniczny jakimś żelastwem i ten nabawił się niestrawności. Trzasnął pięścią w tarczę i ruszył w stronę ulicy Pięknej. Niedaleko Kruczej mieszkał jego stary, dobry kumpel, Michał. Samotny, ale z telefonem. Wbiegł na 3. piętro, przycisnął jedną ręką dzwonek i nie odrywając jej, zaczął drugą łomotać w drzwi. Po chwili wychyliła się z nich rozczochrana głowa z wystraszonymi, wielkimi jak spotki oczami. — Janek? Pali się w mordę kopane, czy jak? — A żebyś wiedział. Odepnął go i pocwałował w stronę telefonu. Zanim rozszedł się po mieszkaniu zapach spalenizny, Michał, drapiąc się po 3-dniowej ciemnej szczecinie na twarzy, wyjrzał na korytarz. — To chyba na szczęście nie tu — odetchnął z ulgą. — Po straż pożarną dzwonisz? — 998 — krzyknął w stronę długiego korytarza. — Nie, do Reni. Skocz po piwo. Muszę ugasić pożar. Pali mnie w środku jak w piecu martenowskim. — A! — Michał ze zrozumieniem pokiwał głową, zamknął drzwi i ruszył w kierunku lodówki. Browar miał. Uzupełnił zapasy dzisiaj rano. Ale go przypiliło, aż mu się z nogawek dymi. Uśmiechnął się od ucha do ucha, mijając Janka, nerwowo wykręcającego numer telefonu. Późnym wieczorem Janek wyszedł z domu Michała, lekko zataczając się. Stres, nerwy i 6 piw zrobiły swoje. I ten list. Marzena przekazała mu informację, że Renata zostawiła go u niej z prośbą o przekazanie. Wczoraj wieczorem niespodziewanie wyjechała, nie mówiąc dokąd i kiedy wróci.
Była jakaś dziwna, jakby nieobecna, zamknięta w sobie. Z jej babcią jak zawsze jest trudny kontakt. Zauważył, że z Renią było coś nie tak od dłuższego czasu. Z radosnej, uroczej, pełnej życia dziewczyny, której zazdrościli mu wszyscy, z Michałem na czele, stała się zamyśloną, smutną, u której uśmiech stał się towarem wręcz deficytowym. Okraszała nim swoją uroczą buzię tylko w momencie, gdy się spotykali. Jej oczy pozostawały smutne, otoczone welonem długich, podwiniętych rzęs. Przytulała się do niego, kładąc głowę na jego piersi. Gdy z czułością ujmował w dłonie jej twarz, zamykała oczy i biernie czekała na jego pocałunek. Kiedyś robiła to z takim zapałem, namiętnością. Kiedy właściwie ostatni raz się kochali? Wszystko miał zmienić ten dzień, pierścionek i oświadczyny. Czekała na to od lat. Może zbyt długo zwlekał? Może to była jej taka swoista gra? Jej ojciec, artysta malarz, wraz z macochą i przyrodnią siostrą wyjechali kilka lat temu na wycieczkę do Francji. Nie wrócili. Została z babcią, która cierpiała na uraz psychiczny. Dała się powrotu czasów głodu podczas wojny i wciąż chowała, gdzie się dało, chleb. W szafie, w wersalce, pod podłogą, w piwnicy, na strychu, w jej biurku, w budzie psa. Walka z psychozą babci była beznadziejna, podobnie jak z szarymi szwadronami myszy, dla których ten dom był rajem. Renatka za namową Janka pożyczyła od jednej z sąsiadek kota o imieniu Herkules. Zrejterował po tygodniu. I Herkules dupa, kiedy myszy kupa, skwitowała Nucińska z naprzeciwka i zabrała z powrotem przerażone zwierzę do siebie. Podobno od tego czasu jąkał się, gdy miauczał i jadał tylko twarożki. Michał, spec od remontów ze specjalizacją napraw instalacji wodno-kanalizacyjnych, obiecał, że zastąpi go na krótko przy remoncie mieszkania na Ursynowie. 2-3 dni, dopóki nie wyjaśni się sprawa z Renatką. W zasadzie zostało tylko montaż gipsowych ozdóbek, pomalowanie sypialni, położenie glazury i wymiana baterii w łazience oraz poprawienie łuku przy wejściu do dużego pokoju, salonu. Był nieco jajowaty, gdyż stalowe pręty w żelbetonie stawiały mocny opór w pałacowych modernizacjach. Michał, jak dowiedział się jeszcze o Agacie, nabrał szczególnej ochoty na zastępstwo. Po rozwodzie samotne życie tylko z telefonem i browarem trochę mu się już znudziło. Następnego dnia, z samego rana, pojechali na Ursynów. Agata zmarkotniała na wiadomość o nagłym i niespodziewanym zastępstwie. Agatka, muszę załatwić coś bardzo pilnego. Michał to super fachowiec. Razem kończyliśmy budowlankę. W hydraulice, szczególnie w zakresie cieknących kranów, bije mnie na głowę, wierz mi. A kiedy wrócisz? Cicho zapytała, topiąc go niemal w oceanie smutku, który wypełniał jej błyszczące, ciemne oczy. Uśmiechnął się i wzniósł dwa palce do góry. Słowo harcerza. Najpóźniej pojutrze. Chyba... Janek, masz jakąś roboczą koszulę? Cholera, zapomniałem. Spojrzeli w stronę otwartych drzwi łazienki. Michał stał z gołym torsem, którego nie powstydziłby się żaden gladiator na rzymskiej arenie. Trenował 3 razy w tygodniu kulturystykę w celu, jak mówił, nadrobienia braków w facjacie i podniesienia swojej atrakcyjności u płci pięknej. Rzeczywiście, takie drobnostki jak krzywy i spłaszczony nos, niczym u boksera po przejściach, odstające uszy, nieco wyłupiaste oczy, z których jedno miało tendencję do lekkiego zezowania na boki, nieco utrudniały mu nawiązywanie kontaktów z płcią przeciwną. Agata wybałuszyła na niego swoje śliczne oczka i po chwili cicho westchnęła, kładąc palec na wymalowanych, czerwonych jak maliny wargach. Pożerała wzrokiem jego muskulaturę, byczy kark, grube jak opony traktora bicepsy, błyszczącą skórę opinającą twarde jak stal mięśnie brzucha, bez jednego grama tłuszczu. Zerknęła na sekundę niżej i popędziła w stronę kuchni. Michał uśmiechnął się szeroko do nieco zaniepokojonego Janka. Ten pogroził mu palcem. Pamiętaj, zajmij się robotą. Odpalę ci działkę zgodnie z umową.
Koszula jest w przedpokoju. Kiedy wychodził z mieszkania, usłyszał szczebietliwy głos Agaty. Panie Michałku, proszę tu przyjść, w kuchni coś cieknie. Trzymając dłoń na klamce drzwi wejściowych, wzniósł oczy do góry i pokręcił głową. Odwrócił się i krzyknął. Michał, zabieraj się za robotę. Jasne, już się robi, stary. W głosie kumpla wyraźnie rozbrzmiewały radosne, wibrujące dźwięki samca wchodzącego w etap tokowania. Janek machnął zrezygnowany ręką i zatrzasnął za sobą drzwi. Około południa wysiadł z autobusu linii C na pętli w podwarszawskiej Falenicy. Przebiegł przez szosę tuż przed pędzącą ciężarówką, która skleła go rozsadzającym uszy klaksonem i popędził na skróty przez zagajnik w stronę osiedla domków jednorodzinnych. Renatka, od ucieczki z Polski jej ojca z macochą i dwuletnią Pauliną, zamieszkała w domu babci Bogumiły. Oprócz ojca nie miała nikogo. Jej matka popełniła samobójstwo przed 15 laty, wkładając głowę do piecyka gazowego. Była poetką i postanowiła skończyć jak Sylwia Plath. Ojciec, artysta, malarz, żył od obrazu do obrazu, sprzedanego oczywiście. Gdy nie malował, pił. Podczas malowania swoich nowoczesnych abstrakcji też pił. I to zdecydowanie więcej. Renata była jego oczkiem w głowie i przekleństwem losu. Na przemian całował ją i tłukł. Ślady pocałunków były niewidoczne. Brutalne uderzenia i ciosy na oślep stygmatyzowały całe jej ciało i życie. Gdy ożenił się drugi raz, przestał pić. Odstawił alkohol oraz ją. Macocha nienawidziła jej szczerze i z całego serca. Gdy urodziła się jej przyrodnia siostra, zmieniła się w nicość. Jedyną osobą, która ją dostrzegała i śmiała się do niej, była nieświadoma niczego mała, różowiutka i pucata Paulina. W końcu wyjechali na wycieczkę zagraniczną, która była zaplanowaną od dłuższego czasu ucieczką. Także i przed nią. Przygarnęła ją babcia Paulinki. Z litości, a może z chciwości? Wynajęła za sporą kasę trzypokojowe mieszkanie po zięciu na Żoliborzu i ulokowała 16-letnią Renatkę w małej, 8-metrowej klitce na poddaszu swojego domku w Falenicy. Nie biła jej, ale razy psychiczne, które jej zadawała systematycznie i z premedytacją każdego dnia, nazywając ją przeklętą zdzirą, śmierdzącym, pijackim pomiotem, brudną szmatą i podobnymi epitetami, bolały o wiele bardziej niż uderzenia zadawane jej kiedyś przez ojca. Te się przynajmniej po jakimś czasie goiły. Poznał Renatkę kilka lat temu, jadąc pociągiem podmiejskim. Miała wówczas 17 lat. To było jak grom z jasnego nieba. Utonął w jej wielkich, błyszczących, błękitnych oczach, które spojrzały na niego przez chwilę, po czym skryły się za woalem długich rzęs. Wyszli razem na stacji w radości, choć ta nie była ani jego, ani jej celem podróży. Po prostu poszli przed siebie, trzymając się za ręce. I tak było do dziś. Planowali małżeństwo. Starał się jak najszybciej zapewnić jej bezpieczne i spokojne życie, wyrwać z koszmaru przeszłości oraz rozpaczliwej egzystencji z na wpół oszalałą starą kobietą, traktującą Renatkę jak darmową służącą, pielęgniarkę i podręczną szmatę do wycierania brudów oraz swojej niewyparzonej gęby. Gdy wyszedł z zagajnika, skręcił w lewo w stronę szeregu jednorodzinnych domków. Nie były to okazałe wille, raczej skromne budynki budowane z tanich materiałów z pustakami na czele. Zatrzymał się przed domem Renatki. Furtka w drucianym, przerdzawiałym płocie oraz drzwi do budynku były otwarte na oścież. Powoli wszedł i głośno zapukał we framugę. — Dzień dobry — zawołał. Odpowiedziała mu cisza. — Renatka, jesteś tam? W jego głosie kryła się nadzieja, że może jednak wróciła. Po dłuższej chwili usłyszał kroki. Ktoś schodził po drewnianych schodach. Zobaczył jakąś obcą kobietę, która obrzuciła go nieufnym spojrzeniem. Czego? Warknęła, jakby spluwała mu pod nogi. Dzień dobry pani. Jest w domu Renatka?
Nie ma, burknęła. I nie będzie. Wyjechała wczoraj.
A pan to ten, jak mu tam...
Janek.
Kiwnął głową. Narastał w nim coraz większy niepokój. Działo się coś niedobrego.
Zostawiła dla pana liścik u sąsiadki. Miłosny.
Zaśmiała się złośliwie i odwróciła plecami.
A babcia, to znaczy pani... Zabieramy ją do domu młodych i radosnych starców. Spokojna jesień.
Nie wiedział pan o tym, że załatwiła sobie tam pobyt 2 lata temu?
Zwolniło się miejsce, więc...
A Renatka? Co z nią? Wydusił z siebie przez ściśnięte gardło.
Pełnoletnia jest, nic tu po niej. Reszty dowie się pan w pozostawionym przez nią liściku. U tej z naprzeciwka, żegnam.
Zbiegł po schodkach werandy i po chwili nerwowo wciskał raz za razem dzwonek przy furtce przed schludnym i ładnie utrzymanym białym domkiem, tonącym w soczystej zieleni i kwiatach.
Halo, jest tam ktoś?
Zaczął walić pięścią w metalowe pręty. Z głębi ogrodu wyszła wysoka, krótko ostrzyżona brunetka. Była tylko w czerwonym bikini, które pięknie kontrastowało z czekoladową opalenizną. Przecierała oczy, prawdopodobnie spała na leżaku lub hamaku w głębi ogrodu.
Janek, proszę wejść. Zaraz przyniosę list od Reni.
Pobiegła do domu, po chwili usłyszał brzęczenie i nacisnął klamkę. Zatrzymał się w połowie ścieżki prowadzącej do drewnianego stolika ocienionego parasolem, przy którym stały 2 duże, wiklinowe fotele.
Proszę usiąść, usłyszał głos dziewczyny, która narzuciła na siebie krótki, jedwabny biały szlafroczek z jakimś japońskim napisem.
Trzymała w ręku dużą tacę, na której stały 2 wysokie szklanki i karafka z pomarańczowym płynem. Obok leżała niebieska koperta. Usiedli. Marzena, koleżanka Reni, którą poznał kiedyś na jej imieninach, zakończonych awanturą wywołaną przez wściekłą na wszystko i wszystkich babcię, trenowała lekko atletykę. Biegała 100-200 metrów i skakała w dal. Większą część roku spędzała na zawodach lub obozach treningowych. Była ładną dziewczyną, choć jej wyostrzone rysy twarzy i taki trochę męski sposób poruszania się nie był w jego guście. Wolał kobiety przesycone kobiecością, a wśród nich tylko tę jedną, jedyną – Reni. Popijali w milczeniu chłodną lemoniadę i patrzyli na niebieską, zaklejoną kopertę, na której widniały 2 krótkie słowa – dla Janka. Ogarnął go niepokój. Od ponad pół roku Renatka bardzo się zmieniła. Była milcząca, jakby myślami szybowała gdzieś bardzo daleko. Nawet gdy brał ją w ramiona, gdy się kochali, czyniła to jakby z musu. Robiła mu uprzejmość, nie chcąc odmawiać, sprawiać mu przykrości. I nic więcej. Brał to na kart pogarszającej się sytuacji w jej domu i zdwajał wysiłki, by jak najwięcej zarobić. Wezmą ślub i wszystko się zmieni, będą szczęśliwi, myślał z nadzieją. Nie otworzysz? Zapytała po kilku ciągnących się w nieskończoność minutach. Wziął do ręki kopertę. Przez dłuższą chwilę przyglądał się jej, po czym włożył do górnej kieszeni dżinsowej kurtki. Podziękował za poczęstunek i ruszył w stronę wyjścia. Gdy wyszedł już na chodnik, odwrócił się. Marzena siedziała bez ruchu i patrzyła w jego stronę ze smutkiem na twarzy. Wstała i podeszła do furtki. Janek, cokolwiek jest w tym liście, wiedz jedno. Dla niej byłeś... Jesteś i będziesz tym, który uchronił ją przed...
Przed czym?
Zapytał cicho, patrząc w bok, w stronę sąsiedniego domu, z którego wychodziły 2 kobiety, trzymając pod ręce uśmiechniętą, cały czas coś gwarzącą babcię. Ostatnio mówiła sporo o swojej mamie, której tak naprawdę prawie nie pamiętała. Renatka, rozumiesz... Boję się o nią. Odwrócił się i szybkim krokiem ruszył w stronę przystanku autobusowego. Przechodząc przez niewielki lasek, nagle zatrzymał się. Kilka metrów dalej, obok krzewów, leżała zwalona sosna. Podszedł i usiadł na jej pniu. Wyjął kopertę i nerwowym ruchem rozdarł. Na białej kartce papieru zobaczył znajome pismo, kaligrafowane dużymi literami.
Reni miała fatalny, mało czytelny charakter pisma. Z tego powodu borykała się z kłopotami w szkole. Dlatego do niego pisała zawsze wyraźnymi, dużymi wersalikami. Mój najdroższy. Od dłuższego czasu nosiłam się z zamiarem powiedzenia ci o tym. Dotąd byłeś dla mnie największą miłością i podporą, ale nie umiem bez niego żyć. On do mnie przychodzi od jakiegoś czasu. Mówi mi tak pięknie o miłości. Chce spędzić resztę swojego życia? Zdumiony oderwał wzrok od listu i mocno zacisnął powieki. Czuł narastające drżenie w całym ciele, pulsujące uderzenia gorąca w głowie. Zrobiło mu się niedobrze. Zerknął jeszcze raz na kartkę. Pragnę pozostać tylko z nim. Pozwól, że ci wszystko wytłumaczę. Dalszy ciąg był po drugiej stronie kartki. Nie odwrócił jej. Z narastającą wściekłością, przeklinając, zaczął drzeć ją wraz z kopertą na drobne kawałki. Skrawki papieru spadały pod jego nogi, a letnie podmuchy ciepłego wiatru powoli rozwiewały je po zielonym, miękkim mchu pokrytym igliwiem i szyszkami. Zacisnął pięści i zaczął nimi gwałtownie uderzać po kolanach. Kretyn, co ze mnie za kretyn, wyrzucał z siebie. W końcu wstał i ruszył w stronę pętli autobusowej. Łzy ściekały mu po policzkach i zraszały bezgranicznym bólem wysuszoną na wiór leśną ścieżkę. Wrócił do domu około północy. Nie pamiętał, co przez te kilka godzin robił, gdzie był. Nieustający szum w głowie i urywane w myślach na strzępy słowa, które chciał sklecić w jakiś w miarę sensowny ciąg. Przekleństwa, wyrazy żalu, pytania. Babcia Lusia wyszła z kuchni i spojrzała na niego z przerażeniem. Wyglądał jak Mara w przedsionku Hadesu. Chciała coś powiedzieć. Otworzyła usta, ale on, uprzedzając ją, machnął ręką i zatrzasnął za sobą drzwi w swoim pokoju. Usłyszała zgrzyt przekręcanego klucza w zamku. Podeszła do drzwi i przyłożyła ucho. Cisza. Nie zapalił nawet światła. Przeżegnała się i poszła do swojej sypialni. Boże, co się stało? Dlaczego nie ma tutaj mojego syna z Baśką? Westchnęła z żalem. Rodzice Janka wyjechali na cały sierpień w Bieszczady. Następnego dnia, z samego rana, zapukała do drzwi. Nie odpowiadał jej. Usłyszała jego kroki. Chodził tam i z powrotem po pokoju. Wróciła do siebie. Po południu wszedł do kuchni, wyjął z lodówki butelkę mleka i wypił do połowy. Odwrócił się w jej stronę i powiedział krótko. Z Renatą już koniec. Ale chciała zaprotestować, zaskoczona. Lubiła Renię jak własną wnuczkę. Żadne ale, koniec i kropka. Poszedł do przedpokoju, zarzucił torbę na ramię i wyszedł z mieszkania głośno, zatrzaskując za sobą drzwi. Początkowo zamierzał udać się na Ursynów i zabrać się za robotę, ale po krótkim zastanowieniu stwierdził, że Michał może jeszcze ten jeden dzień popracować na swoją działkę i ruszył alejami jerozolimskimi w kierunku mostu Poniatowskiego. Dzień był pochmurny. Czuło się w powietrzu nadciągający deszcz. Co jakiś czas zrywał się dosyć silny wiatr i unosił z chodników i zjezdni tumany kurzu. Gdy doszedł do schodów prowadzących z mostu w dół, nagle z pomiędzy skłębionych chmur przedarło się słońce i rozświetliło złocistymi promieniami warszawskie ulice, domy, brzegi Wisły, której wody zrzuciły z siebie szarą, ponurą, pomarszczoną sukienkę i nabrały radosnych kolorów. Wszystko, co wokół się działo, było mu całkowicie obojętne. Nawet gdyby spadł śnieg, zapewne nie zauważyłby tego. Podniósłby kołnierz kurtki i szedł przed siebie dalej, bez konkretnego celu. Oby jak najdalej od wydarzeń z dnia wczorajszego. Wymazać, wyrzucić w otchłań niepamięci. Tylko jak do cholery? Jak?
rozmyślał wchodząc po kilku minutach na nabrzeże i ruszając wolnym krokiem wzdłuż leniwie płynącej rzeki. Po drodze mijał wędkarzy wpatrzonych w spławiki z takim skupieniem, jakby od tego zależał los świata. Zakochane pary zamykały natomiast cały świat w strefie namiętnych pocałunków i czułych spojrzeń. Reszta mogła nie istnieć, rozpaść się na kawałki. Cały kosmos. To oni i tylko oni. Jeszcze 2 dni temu myślał podobnie, planując przyszłość z ukochaną Reni. Teraz z irytacją odwracał głowę i wpatrywał się w lekko pomarszczony drobnymi falami nurt Wisły. Pół godziny później zobaczył między drzewami mury cytadeli. Dalej, wzdłuż brzegu, prowadziła wąska ścieżka, porośnięta po obu stronach gęstymi zaroślami. Po kilku minutach wszedł na niewielką polankę otoczoną dookoła krzewami, wśród których królowała rozłożysta akacja. Na soczystej, bujnej trawie leżało kilka mniejszych i większych głazów. Usiadł i oparł się plecami o jeden z nich. Po drugiej stronie rozciągała się szeroka, piaszczysta plaża, a dalej, zza zielonej kurtyny drzew, budynki Pragi. Po prawej stronie 2 strzeliste wieże kościoła świętego Floriana łaskotały w brzuchy pierzaste chmurki. Po lewej czyniły to kominy elektrociepłowni na żeraniu. Wziął do ręki niewielki kamyk i rzucił w nurt leniwie płynącej Wisły. Odpowiedziała cichym pluśnięciem i otwierała coraz szerzej buzie wodnymi, mieniącymi się w słońcu kręgami.
Koniec, to już koniec,
pomyślał i sięgnął do leżącej obok torby. Trzymał przez dłuższą chwilę czerwone, małe pudełeczko. Wziął zamach, chcąc wyrzucić ten przeklęty pierścionek zaręczynowy. Miał teraz dla niego wartość nie większą od małego, szarego kamyka, który spoczywał kilka metrów od niego na dnie rzeki. W ostatniej chwili zmienił zamiar. Otworzył pudełko, wyjął pierścionek i położył na leżącym obok płaskim kamieniu. Przyglądał mu się, jak błyszczał i wdzięczył się, błagając go w niemym krzyku o litość. Dotknął go środkowym palcem i zaczął obracać, drażniąc się z nim i obliczając czas do wykonania egzekucji miłości, nadziei, planów. Zamknął oczy. Usłyszał gdzieś w pobliżu trzask łamanych gałązek i głośne sapanie. Otworzył oczy i rozejrzał się. Nikogo nie zauważył. Wstał i ruszył w kierunku dobiegających odgłosów. Nagle zapadła cisza.
Wydawało mi się. Może to jeszcze ten ulatujący sen, pomyślał.
Wrócił na swoje miejsce i znów usiadł. Podciągnął nogi, oparł na nich łokcie i objął dłońmi głowę. Wpatrywał się w zmieniające się z błękitów coraz bardziej soczysty granat niebo, na którym rozbłysła niezliczona ilość mieniących się gwiazd. Małe waciki chmur świeciły niczym neony tęczowym blaskiem różu i czerwieni, odbijając promienie zachodzącego słońca. Rzeka usiana była tysiącami błyszczących odbić światła w załamaniach drobniutkich fal.
Dobry wieczór, młodzieńcze. O czym tak rozmyślasz?
Usłyszał tuż za plecami niski, męski głos. Na ramieniu poczuł uścisk dłoni. Odwrócił powoli głowę. Nie zerwał się z miejsca, nie odczuwał strachu, niepokoju. Ujrzał starego człowieka. Jego długie, siwe włosy falami spływały na kołnierz szarego, obszernego płaszcza. Na ramieniu trzymał spory, płócienny, wypchany worek. Duży, perkaty nos pokryty był drobną pajęczyną sinawych żyłek. Spod krzaczastych brwi wpatrywały się w niego szare, przepełnione do głębi ciepłem i dobrotliwością oczy. Po chwili zorientował się, że to jakiś miejscowy kloszard. Ubranie pełne dziur i łat, nogi owinięte starymi szmatami, duże czerwone ręce pokryte były ciemnymi, sinawymi plamami. Dziwne, ale nie śmierdział. Pachniał intensywnie lasem.
mieszaniną jakichś sosnowo-brzozowych, eterycznych aromatów, spośród których przebijała wyraźnie nuta jałowca. Zrzucił worek na ziemię i usiadł metr od niego. Dzielił ich płaski kamień, na którym nadal leżał nieszczęsny pierścionek, a obok niego otwarte czerwone pudełko, wysłane od środka czerwonym aksamitem. Siedzieli przez dłuższy czas w milczeniu. Zerkał co jakiś czas na tajemniczą postać, z której promieniował przedziwny, kojący, balsamiczny spokój.
Widzisz tę dużą gwiazdę na wprost?
Starzec wzniósł do góry rękę i palcem wskazał punkt na rozległym nieboskłonie. Po lewej, obok mlecznej mgławicy w kształcie motyla.
Tak, widzę, migocze jak brylant.
Janek przyglądał się tej wybranej, nie wiedzieć czemu, przez starca.
Za chwilę zgaśnie.
Przez kilka minut w całkowitym milczeniu wpatrywali się w gwiazdę, piękną, błyszczącą, tańczącą w motylim powiewie kosmicznego pyłu. Uśmiechnął się pod nosem, chciał już delikatnie zadrwić z mądralińskiego leśnego dziadka. Gwiazda nagle zajaśniała silnym, białym światłem, następnie przygasła, by po chwili znów na moment rozbłysnąć intensywnym blaskiem. Zgasła. Wpatrywał się ze zdumieniem w mroczny, martwy punkt na niebie.
A skąd pan o tym wiedział?
Wyszeptał zdumiony.
Kim pan jest?
Stary człowiek spojrzał na niego swoimi szarymi oczami, z których przebijał tym razem smutek. Następnie wskazał palcem leżący na kamieniu pierścionek.
Renatka odeszła.
Tak, skąd pan wie? Zdumiony zerwał się z miejsca.
Widzisz, jak błyszczy? Mieni się w blasku księżyca?
Dotknął palcem oszlifowany kamień oprawiony w delikatny wzór w kształcie listków.
Za chwilę zgaśnie.
Wziął do ręki leżący obok kamień. Spojrzał głęboko w jego oczy i powiedział: jeden z pisarzy pozostawił nam taką oto złotą radę.
Patrz w gwiazdy, ale uważaj na drogę.
Jak w zwolnionym filmie ujrzał unoszącą się do góry rękę starca i po chwili usłyszał odgłos uderzenia. Oszlifowany kamień rozprysnął się na kilkanaście nędznych, szklanych okruchów. Mimo rozpaczliwego wysiłku nie mógł z siebie wydobyć głosu. Poruszał bezgłośnie ustami. Stary człowiek znów spojrzał w jego oczy i uśmiechnął się z życzliwością. Ponownie uniósł rękę ku rozgwieżdżonemu niebu.
Spójrz tam.
Gdzie? Janek chciał jak najszybciej zlokalizować wskazywane miejsce. Odwrócił głowę. Obok nie było nikogo. Rozejrzał się po pustej ciemnej polance. Pobiegł tonącą w mroku ścieżką. Otworzył oczy. Zapadał już zmierzch. Obok na kamieniu nadal leżał pierścionek. Kupił go okazyjnie, choć za niemałe pieniądze.
Dostawa prosto z przemytu, z Włoch. Certyfikat, gwarancja.
Tylko jak się ten facet polecany przez znajomego nazywał? Wyleciało mu z głowy.
A kontakt, telefon?
Wziął do ręki leżący obok kamień. Popatrzył na pierścionek i uderzył. Nie za mocno. Na tyle jednak skutecznie, że fałszywy diament rozleciał się na drobne kawałki. Kopnął pudełko do wody, zarzucił na ramię torbę i ruszył ścieżką w stronę mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Wędkarze nadal wpatrywali się w spławiki, młode pary obściskiwały w krzakach. Zatrzymał się na chwilę i rozejrzał z uwagą. Nigdzie nie było siwego starca w szarym, za dużym płaszczu, z workiem na plecach wypełnionym mądrościami tego świata. Uśmiechnął się z rezygnacją i ruszył zdecydowanym krokiem w stronę krętych schodów przy moście prowadzących na przystanek tramwajowy. Z samego rana miał jechać na Ursynów i zwolnić Michała z zastępstwa przy remoncie pomieszczeń pałacowych w M4 przy Końskim Jarze. Wcześniej kumpel uprzedzał go, że może najwyżej 2 dni i finito. Mam intratną robótkę w jednej z parafii na Żoliborzu. Podczas śniadania weszła do kuchni babcia Lusia i wręczyła mu zaproszenie na komisariat. Wczoraj wieczorem przyszedł mundurowy, ukłonił się uprzejmie i powiedział, że jak się nie pofatygujesz w końcu do nich w celu złożenia wyjaśnień w sprawie spalonego autobusu, to zakują cię w kajdanki, wrzucą do budy i wsadzą na dołek. Zmiękniesz i zaczniesz sypać.
Czy są jeszcze konfitury? Zapytał, wyskrobując ze słoika resztki słodkości domowej roboty. Spaliłeś ten autobus, czy jak? Zapytała, sięgając do górnej szafki koło okna. Wszystko ostatnio mi się w życiu pali i zamienia w szary popiół.
Uważaj na wnuka z piekła rodem.
Złapał szybkim ruchem słoik i zabrał się za smarowanie kolejnej kajzerki. Objęła z czułością jego głowę i pocałowała w czoło.
Tak żegna się skazańców wysyłanych w kazamaty i na dołki. Uśmiechnął się i odwzajemnił pocałunek w jedną i w drugą dłoń ukochanej babci.
Tak się żegna bohaterów, mój głuptasie. Wszystko już wiem. Potargała jego włosy, usiadła obok przy stole. Jeszcze jedno. Dzwonił ten twój kolega, Michał.
Wydobył z siebie pomruk, przeżuwając bułkę.
Prosił, żeby ci przekazać, że parafia poczeka. Możesz zwolnić go za 2 lub 3 dni. Robota idzie piorunem. Przepraszam, że zapytam. A jak Reni?
Wytarł usta chusteczką zdecydowanym ruchem i wstał od stołu. To jest temat zakończony. Więcej o nią nie pytaj. Na jego twarzy mieszały się uczucia żalu i zakłopotania. Gdyby nie ten list, ta cholerna wiadomość, pewnie by z obłędem biegał po mieście i okolicy, szukając swojej ukochanej dziewczyny. Ale ona tak sobie po prostu i zwyczajnie rzuciła go dla innego. Jej gwiazda w jego życiu bezpowrotnie zgasła. Wczoraj wieczorem nad brzegiem Wisły ten stary, niezwykły człowiek o szarych, mądrych oczach wskazał mu drogę i nałożył znieczulający balsam na duszę i serce. Jawa to czy sen był? Nieważne. Pierścionek nie był wytworem wyobraźni. Rozpadł się na drobne, nędzne, szklane okruchy. Wziął głęboki oddech, z trudem rozjaśnił twarz uśmiechem i pogroził palcem. Sama mi kiedyś mówiłaś, że na wszelkie zawody miłosne najlepsze są słodkie konfitury. Ciekawe, dlaczego robisz je w tak dużych ilościach? Oberwał po chwili ścierką po głowie i wziął nogi za pas. Żegnał go śmiech babci Lusi. Obydwoje doskonale wiedzieli, że to była ich wzajemna gra słów, mająca na celu leczyć rany, które tak naprawdę nie da się zagoić do końca niczym i w żaden sposób. Schodząc kwadrans później schodami, zatrzymał się na półpiętrze klatki schodowej. Oparł głowę o chłodną ścianę i wyrzucał z siebie cichym głosem.
Dlaczego, Reni? Dlaczego to zrobiłaś? Dlaczego?
Usłyszał na górze trzask otwieranych drzwi i szczekanie psa wyprowadzanego na poranny spacer przez sąsiadkę. Potrząsnął głową, rozpraszając czarne, ponure myśli i zbiegł na dół. W korytarzu komisariatu MO na ulicy Wilczej, przez który co chwila przebiegali mundurowi niżsi rangą i kroczyli leniwym, powolnym krokiem ich zwierzchnicy, zastał siostrę zakonną, którą wyniósł na własnych rękach z dymiącego jak Wezuwiusz Berlieta. Uśmiechnęła się szeroko i podbiegła w jego stronę z otwartymi ramionami. — Pan Janek, jak się cieszę, że pana widzę. Właśnie złożyłam stosowne zeznania. Myślę, że wyrok nie będzie zbyt surowy. Mrugnęła okiem i pogładziła go z udawaną troską po ramieniu. Pan milicjant powiedział, że zapewne w zawieszeniu orderu za odwagę z uściskiem dłoni komendanta na dokładkę. Buchnęli obydwoje śmiechem, do którego niespodziewanie dołączył prowadzony obok, zakuty w kajdanki łysol z wytatuowaną kropką pod okiem. Siostra Elżbieta miała bardzo zaraźliwy śmiech. Rozmawiali blisko kwadrans o tamtym dramatycznym zdarzeniu, aż w końcu został poproszony do pokoju obok. Usłyszał za sobą ponownie jej błogosławieństwo.
Niech Bóg ci to wszystko wynagrodzi. Niby czym i jak już to zrobił?
pomyślał z sarkazmem i zniknął za drzwiami. Zeznania składał około godziny. Przez kolejną godzinę prowadzący śledztwo w sprawie pożaru uciął z nim przyjacielską pogawędkę, omawiając przy okazji przebieg planowanej uroczystości wręczenia mu odznaczenia i dyplomu za odwagę. Na Ursynów pojechał następnego dnia. Stanął przed drzwiami, z mieszkania rozchodziła się głośna, rytmiczna muzyka rockowa. Zapukał, nikt nie otwierał. Zapukał jeszcze raz, zero reakcji. W końcu wyjął z torby klucze, które dostał od właściciela mieszkania na czas remontu. Przekręcił klucz i wszedł do przedpokoju. Potężne decybele grzmotnęły go po bębenkach. Wszedł do salonu z portretem sumiastego sarmaty. Nikogo tu nie było. Poszedł do pokoju, który miał być pomalowany zgodnie z umową z Michałem. Na środku stała drabina. W rogu kubeł i puszki z farbą. Pędzel i wałek lśniły czystością. Ściany nietknięte. Cholera. Zaklął w duchu i pognał do łazienki. Na jednej ścianie lśniły świeżo położone płytki. Pozostałe trzy nadal na nie czekały. Wpadł do kuchni i stanął jak wryty. Agata siedziała na stole w stroju Ewy i masowała swoimi drobnymi stopami potężną jak wrota stodoły klatkę Michała, który z zamkniętymi oczami i błogim uśmiechem na twarzy popijał z butelki piwo. Na podłodze stał magnetofon, który cudem jeszcze nie eksplodował. W tym momencie nastąpiła krótka przerwa między jednym utworem a drugim, którą wypełnił rozpaczliwy krzyk Janka. Ja was zamorduję, do jasnej cholery. Gzicie się jak małpiszony, a co z remontem? Ostatnie rozdzierające powietrze słowo przebiło ich na wylot i spowodowało gwałtowny skok Agaty okrakiem na Michała, który przez chwilę starał się zapanować nad grawitującym w nagłym przechyle stołkiem, by w końcu runąć razem z nią z hukiem i jękiem na podłogę. Janek patrzył na nich z wściekłością i jednocześnie z politowaniem, jak kulili się totalnie zaskoczeni przy lodówce. Agata oprzytomniała pierwsza i otworzyła drzwi chłodziarki marki Mińsk, zasłaniając swoje wdzięki i jednocześnie schładzając swoje rozgrzane emocjami ciało. Michał stanął za nią i zaczął dukać. Janek, wybacz, stary... Daję wam kwadrans ani minuty dłużej. Zbierajcie się stąd i wynocha. Ale Agata próbowała zaprotestować. 14 minut. Michał, ty stary, mięśniaku i bezmózgowcu, zabieraj ją do siebie i skaczcie na siebie jak pawiany. Za 4 dni masz przyjść tu z Agatą i wypucować na błysk mieszkanie. Wynocha. Odwrócił się na pięcie i wyszedł na klatkę schodową, klnąc pod nosem jak szewc. Po 10 minutach obydwoje wyskoczyli z mieszkania. Agata upychała jakieś swoje na prędce wrzucone szmatki do torby i sfrunęła na dół. Michał odwrócił się na półpiętrze i wyszczerzył zęby niczym Belmondo w krzywym zwierciadle. Stary, jesteś super kumpel. Dzięki. Ale ty jesteś porąbany dupek, skwitował krótko Janek. Pędź, kretynie. Po chwili nie było po nich śladu. Westchnął ciężko i wszedł do mieszkania. Szanse, że zdąży z remontem przed powrotem z Krymu właściciela ze swoją połowicą, były niewielkie. Doba nie jest z gumy, niestety, pomyślał z żalem. Szybko przebrał się w robocze szariki i bawełnianą białą koszulkę, którą Michał rozciągnął do rozmiaru XXL. Zwisała na nim jak flaga oznajmiająca wszem i wobec totalną kapitulację. Trzęsło nim wewnątrz i na zewnątrz. Nerwy, niczym napięte struny, odgrywały swoje improwizacyjne wariacje. Zamknął oczy i przypomniał sobie słowa instruktora tenisa. Zanim podejmiesz walkę, rozluźnij się. Wykop z mózgownicy wszystkie myśli i 10 minut ćwicz tai chi. Stanął w lekkim rozkroku, ugiął kolana i wyciągnął przed siebie ręce. Zgodnie z zasadami starej chińskiej szkoły relaksacji i medytacji o niebieskich migdałach, wciągnął nosem powietrze, a następnie powoli zaczął wypuszczać je ustami. Przez głowę przesuwały mu się niczym chmurki na niebie, wolne i nieskrępowane myśli. Przyjął pozycję czapli na grząskiej łące pełnej żab i nagle strzeliła mu w przysadkę mózgową myśl błyskawica. Do roboty, idioto, do roboty!
Złapał farbę oraz pędzel ławkowiec i popędził malować pokój, przeznaczony na małżeńską sypialnię zleceniodawcy. W poniedziałek, kilka minut po 10 rano, wkroczył do mieszkania właściciel M4, towarzysz Edward Zagończyk. Małżonka udała się po drodze do swojej mamy i miała wrócić wieczorem. W progu czekali już, zaalarmowani telefonem z lotniska Okęcie, Janek z Agatą. On z trudem opanowywał ziewanie. Wyglądał, jakby był przepuszczony kilkakrotnie przez wyżymaczkę w pralce marki Frania. Ona, mimo całonocnej pracy przy sprzątaniu i pucowaniu mieszkania po skończonym cudem remoncie, kipiała radością i szczęściem. Wczoraj w południe Michał przywiózł ją na wyraźny i bezdyskusyjny rozkaz Janka, wykrzyczany w słuchawkę telefonu. W progu musiał ich niemal siłą rozszczepić z namiętnego uścisku i gorących, pożegnalnych pocałunków. Poczuli do siebie najwyraźniej miętę, która o mało nie skończyła się totalną katastrofą remontową. Och, jak ja się cieszę, że pan wrócił, skłamała z rozbrajającym uśmiechem i dygnęła przed postawnym, ostrzyżonym na jeża pracodawcą. Była ubrana jak wzorowa uczennica szkoły klasztornej, w czarną sukienkę za kolana, białą bluzkę zapiętą pod szyję i skromny czepek na głowie. Włosy miała upięte w koczek, a na twarzy zero makijażu. Janek był zbyt zmęczony, by wyrazić swoje zdziwienie, gdy godzinę temu ujrzał cudowną przemianę. Wyszła z pokoju, stanęła przed nim i skromnie spuściła wzrok. Święta rozpustnica! Przeleciało mu tylko przez głowę. Witam, panie Janku! Gruchnął tubalnym głosem przybyły z nadmorza czarnego właściciel i uścisnął mu mocno rękę. Następnie po ojcowsku wycałował Agatę w oba zaróżowione z emocji policzki i ruszył na obchód mieszkania, pałacu. Ona niczym cień podążyła jego śladem. Janek usiadł ciężko na jednym z rzeźbionych gdańskich krzeseł i wbił wzrok w twarz groźnego, wąsatego sarmaty. Wiedzieli obydwaj, że krzywy wcześniej łuk nad drzwiami nadal jest nieznacznie zwichrowany. Zabrakło czasu. Po kilku minutach usłyszał, jak towarzysz Zagończyk z rozszczebiotaną Agatą wchodzą do pokoju zwanego salonem. Obeszli go dookoła i zatrzymali się przed portretem. Ileś tam praprawnuk patrzył przez dłuższą chwilę na swojego ileś tam prapradziadka rodem z Desy, po czym wydał jej krótkie polecenie. Wódeczka i kieliszki migiem. Polecenie wykonane zostało błyskawicznie, butelka sprawnym ruchem otwarta i kryształowe kieliszki napełnione. Gratuluję, panie Janku, dobra robota. Do dna, huknął basem zleceniodawca. Dziękuję. Janek odetchnął z ulgą i przechylił kieliszek. Po chwili wypili na drugą nogę. Agata w tym czasie przygotowała kanapki z grzybkami i ogórkami małosolnymi. Czuł, jak całe zmęczenie i dręczący go niepokój powoli się ulatniają. Humor jeszcze bardziej poprawiła mu pękata koperta, którą Zagończyk położył przed nim na stole. Proszę przeliczyć. Uśmiechnął się i nalał do kieliszków. Ale zaprotestował. Panie Janku, nie bądź pan naiwny. Nie byłeś pan jeszcze zrobiony w wała? Nie byłem. Ugryzł się w język, przypominając sobie rozpryskujący się na kawałki fałszywy diament w pierścionku zaręczynowym. Przeliczył. Było o 3000 więcej od ustalonej kwoty. Odliczył i położył przed rozpartym na krześle gospodarzem. Za dużo pomylił się, pan powiedział. Ten spojrzał na niego i pokiwał głową. Sięgnął do kieszeni marynarki, wyjął portfel i dołożył jeszcze 1000. Dobry fachowiec i do tego uczciwy. Rzadkość w dzisiejszych czasach. I żadne tam ale, panie Janku. Szybko uciął próbę jego protestu. Zgarnął pieniądze, wsunął do koperty i wcisnął mu w ręce. Następnie sięgnął po butelkę i nalał znów do kieliszków. Do partii pan należy? Zapytał znienacka. Nie należę, odpowiedział zaskoczony Janek. A ten za moimi plecami, wskazał do tyłu kciukiem. Należał do PZPR, wiesz pan. Co takiego? Przecież wtedy nie było PZPR. Odparł zdziwiony, patrząc na dumnego szlachciurę z szablą. Była Polska Zajazdowa, partia Rembajów.
Ostrzyżony na jeża aparatczyk z komitetu dzielnicowego ryknął śmiechem. Agata zachichotała, wychodząc z kuchni z kolejną porcją zagryzki, a Janka po prostu zatkało. Uśmiechnął się półgębkiem, lekko zaniepokojony. Prowokacja jakaś, czy jak? Pomyślał. Zagończyk spoważniał i z wyraźną troską w oczach zapytał. Jakiś pan taki zgaszony. Coś pana gryzie, jakieś kłopoty.
Narzeczona odeszła od... Usłyszał ściszony głos Agaty.
Milcz, głupia! Janek przerwał jej w pół zdania, gwałtownie zrywając się z krzesła. Co ciebie to obchodzi? Michał musiał ci nachlapać do ucha.
Zdenerwowany pogonił ją do kuchni, a ta z głośnym krzykiem uciekła i zatrzasnęła mu przed nosem drzwi.
Zdrajca, wymamrotał cicho pod adresem kumpla mięśniaka i klapnął jak kłoda na krześle. Dziewczyna, rozumiem, pokiwał głową z męską solidarnością właściciel domu. I co pan zamierza, panie Janku?
Oparł głowę na rękach i zamilkł. Przypomniał sobie tego niesamowitego starca nad Wisłą, gdy pokazywał mu ręką błyszczącą gwiazdę, po której chwilę później została tylko nicość, czarna dziura.
Nic tu po mnie, pomyślał z rezygnacją.
Chciałbym stąd wyjechać jak najdalej, wyszeptał. Po chwili sam zdziwił się, że to powiedział. Niczego takiego nie planował wcześniej. Przecież przed nim kolejny rok studiów i... No właśnie. I co?
Zagończyk napełnił kieliszki i wyszedł do przedpokoju. Janek słyszał, jak z kimś rozmawia przez telefon. Po 10 minutach wrócił i oznajmił. Załatwione. W ambasadzie w Rzymie potrzebują na gwałt złotą rączkę pracownika technicznego. Pan im z nieba, znaczy się z polecenia partyjnego spadnie, panie Janku. Mój przyjaciel jest dyplomatą i za miesiąc wyjeżdża tam znów na placówkę.
Ale moje studia, odparł kompletnie zaskoczony obrotem sytuacji.
Politechnika Warszawska? Załatwi się, znam tam tamtejszego pierwszego sekretarza POP, a i rektora też co nieco. Urlop dziekański masz w kieszeni, mój drogi. Poklepał go po plecach. Ale ja już żadne tam ale. Viva spaghetti, viva Roma. No, chluśniem, bo uśniem, do dna.
Wieczorem Janek wrócił zawiany do domu i zawołał w progu do babci. Jadę do Włoch.
Pod Warszawą? Robótkę masz tam jakąś? Zapytała marszcząc przy tym brwi z wyraźną dezaprobatą na widok upojenia alkoholowego swojego ukochanego wnusia. Roma italiano, spaghetti, tomato, dinozof, depresji pourazowej z powodu kaki, rozumiesz?
Tłumaczył jej skacząc na jednej nodze i starając się zdjąć z drugiej but.
Co takiego, kto ci to załatwił? Wykrzyknęła zdumiona. Kto? Polska Zajazdowa Partia Rębajów!
Wytrzeszczyła na niego oczy i poszła do kuchni po ścierkę. Da mu przez łeb, to oprzytomnieje.
Edward Zagończyk załatwił, krzyknął skacząc po przedpokoju i mocując się z drugim butem. Zagończyk? Zatrzymała się w progu. Zagończyk? Zajazdowy Rębajła? Herbu jakiego? Ruszyła w jego kierunku, unosząc do góry ścierkę. Herbu Desa! Roześmiał się i zrejterował do łazienki, zatrzaskując za sobą drzwi.
Kilka tygodni później cała rodzina odprowadziła go na lotnisko. Przyszli też Michał z Agatą, szczęśliwi, zakochani w sobie po uszy. Kiedy wchodził do samolotu, przypomniały mu się słowa siostry Elżbiety po wypadku z płonącym berlietem i powtórzone na komisariacie. Niech ci Pan Bóg to wynagrodzi. Niespodziewany wyjazd do Rzymu i zdrada Renaty, której miłość do niego rozpadła się z dnia na dzień jak bezwartościowe szkiełko w fałszywym klejnocie zatopionym w tombaku.
Doprawdy, siostrzyczko. Ciekawy to sposób wynagradzania i uszczęśliwiania człowieka przez niebiosa, pomyślał z sarkazmem. Czy Rzym wart jest utraty ukochanej dziewczyny? Jak Paryż wart był mszy?
W narastającym huku silników samolot powoli ruszył z miejsca. Janek zapiął pasy, oparł głowę na fotelu i zamknął oczy.